O jakim poznaniu więc musielibyśmy tutaj mówić w przypadku Jezusa? Moi drodzy, mamy taki piękny tekst w Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Mateusza i Łukasza, który jest nazywany tekstem janowym. Tekstem janowym w Ewangeliach synoptycznych, bo tak bardzo pasuje do stylu janowego, bo nam pokazuje tę cudowną relację, która zachodzi pomiędzy Ojcem i Synem, kiedy Jezus pełen Ducha Świętego rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Ojciec mój przekazał mi wszystko, nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Moi drodzy, o Bogu może nam tylko opowiedzieć Bóg, bo On Go zna, możemy powiedzieć, z płaszczyzny natury, wspólnego bytu, tej nieogarnionej, niewytłumaczonej tajemnicy. A my, ludzie, z naszą ograniczonością w postrzeganiu rzeczy tego świata, czy jesteśmy w stanie poznać wszystkie rzeczy tego świata, rzeczy stworzone, które są tylko małym okruchem dzieła Bożego, Jego wszechmocy? Nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie poznać, opisać, zrozumieć, ogarnąć. A chcemy zrozumieć Boga? Możemy zadać pytanie, no to w takim razie, to cóż mamy czynić? To może uczynić w nas Duch Święty. Czyli zobaczmy, to jest przejście na zupełnie inny rodzaj poznawania. Ja proszę, aby to mi zostało dane. Ja się otwieram. I w miarę mojego otwierania się, ja nie wiem jak, ja nie wiem kiedy, ale jestem tym człowiekiem, który oczekuje, który się otwiera, który wie, że staje wobec tajemnicy, która go całkowicie przekracza. Daj mi, Panie, poznać siebie. I my, wpatrując się w historię Kościoła, wpatrując się również w świętych, widzimy, że tak się rzeczywiście działo. Że częstokroć osoby niesamowicie proste, nie mające nawet wiedzy teologicznej czy tego ogromnego zasobu wiedzy czysto ludzkiej, wykazywały tak ogromną otwartość wnętrza i serca, że doświadczały Boga w sobie. Doświadczały tego poznania, już mówiliśmy sobie o tym rodzaju poznania, które nie jest poznaniem intelektualnym, że ja wiem i ja opiszę Boga moimi terminami umysłowymi, intelektualnymi. Ale że ja z tym Bogiem mam relację, mam kontakt, ja z Nim rozmawiam, ja z Nim jestem, ja z Nim mam, możemy powiedzieć, więź, tak jak kochający się ludzie. To jest coś na to podobieństwo. I wtedy zachodzi to poznanie, które potem trudno jest opisać ludzkimi słowami. Tak można poznać Jezusa, właśnie w duchu. Natomiast ludzie tutaj, jak widzimy, dyskutują, debatują i te ich debaty nie wydają się być zbyt owocne. Jezus się do tego odnosi. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem, a ode mnie samego nie przyszedłem, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Jezus mówi: i mnie znacie. Znacie, ale jedynie powierzchownie, Jezus chciałby powiedzieć. Znacie, ale jedynie w pewnej części. Nawet nie znacie mojego prawdziwego pochodzenia. Nie wiecie o tym, że urodziłem się w Betlejem, tak jak zapowiedział to prorok. Ale nawet gdybyście wiedzieli to, to nie znacie właśnie tego, co stanowi prawdę o mnie. A co stanowi prawdę o Jezusie? Ten, który go posłał. To Jego źródło, czyli Ojciec. To jest wyznacznik tożsamości Jezusa. I zobaczmy, to jest taka rzecz przedziwna, że ci Żydzi, którzy przez całe wieki studiowali Pisma, nie doszli do tej głębokiej więzi, do tego głębokiego posłania, tego, który potem następnie posłał Jezusa. i był z Nim jedno. Posłał Jezusa, aby Jezus działał w Jego imieniu. Nie ma tutaj poznania ani Jezusa, ani Jego Ojca. Właśnie możemy to wszystko tak jakoś uporządkować w tych dwóch sposobach poznawania, że można znać kogoś tak tylko po ludzku, zewnętrznie, poznawać go no, poprzez nasze zmysły. Patrzymy, słuchamy, mówimy, dotykamy, tutaj możemy powiedzieć, czujemy zapach. To jest poznanie zmysłowe. Za pomocą naszych zmysłów gdzieś to później jest lokowane, umieszczane w naszym intelekcie, umyśle, pamięci, formuje się pewne doświadczenie, opinie, sądy, które my później przekształcamy, wyrażamy w sposób intelektualny, pojęciowy nawet. Nie o takie poznanie tutaj chodzi. Tutaj chodzi o poznanie duchowe, a tego poznania duchowego może nam udzielić jedynie Duch. I to jest darem Ojca. Ojciec daje Jezusowi, możemy powiedzieć, człowiekowi to poznanie Jezusa, ale wtedy, kiedy ten człowiek otwiera się na ten dar, kiedy tego daru chce, kiedy jest na ten dar gotowy. I Ojca nikt nigdy nie widział. Tak nam mówi prolog w Ewangelii Jana. To, co widzieli bohaterowie Starego Testamentu, to był odblask chwały Boga, który oni mogli właśnie zobaczyć za pomocą zmysłów. Co widzieli? Światło, błyskawice, grzmoty, ogień. To były te, możemy powiedzieć, elementy, które towarzyszyły objawieniu się mocy Boga, teofanii. I postrzegali właśnie swoimi zmysłami. Natomiast Boga jako takiego nikt nigdy nie widział. Tylko ten jednorodzony Syn, mówi nam prolog, ten, który jest najbliżej, bo jest w łonie Ojca, czyli jest w najbliższej relacji, jest jedno z Ojcem, on może tego Ojca objawić. On może o Nim opowiedzieć. Więc Jezus przychodzi, aby objawić Ojca, a jednocześnie prawda o Jezusie znajduje się posyłającym. To jest, możemy powiedzieć, takie wzajemne przenikanie się jednego i drugiego. Usiłowali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. I mamy teraz tutaj reakcję na te słowa Jezusa. Reakcje są dwie. Najpierw pierwsza. Pierwsza reakcja to jest chęć uwięzienia Jezusa. Usiłowali Go pojmać. Uważają Go za bluźniercę, uważają Go za kogoś niebezpiecznego, kogo należy właśnie wyeliminować, bo gdzieś tutaj nie zgadza się, nie przystaje do tego wszystkiego, co jest oficjalnie właśnie tutaj zalecane i pokazywane. Ale Ewangelista to mocno podkreśla, nikt nie podniósł na Niego ręki. Jego godzina nie nadeszła. No, jest to coś niezwykłego. Jezus cały czas tak jakby żyje i chodzi pośród jawnego zagrożenia swojego życia. Zupełnie wolny, zupełnie niezależny od tych wszystkich wrogich sił. Z drugiej strony Jezus, zobaczmy, nie chowa się, nie ucieka, nie ukrywa się, nie przejawia jakiegoś lęku, jest zupełnie wolny, ponieważ też wie, że kiedy ta godzina już nadejdzie, on wejdzie w nią w sposób zupełnie świadomy, wolny, bo wie, że ta godzina objawi pełnię chwały. W Ewangelii Jana męka Jezusa jest Jego chwałą, jest Jego zwycięstwem. To jest właśnie coś absolutnie niesamowitego. Z tłumu zaś wielu uwierzyło w Niego i mówili: czyż Chrystus, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił? I z drugiej strony są ci, którzy, mówi ewangelista, uwierzyli. Ale znów popatrzmy, na czym ta wiara się opiera? Co jest tutaj argumentem wiary tych ludzi? Znaki. po raz kolejny wracamy do tego samego argumentu w czwartej Ewangelii, że wiara, która opiera się na znakach, jest wiarą niewystarczającą. Nieustannie pojawiają się właśnie od różnych stron, w różnych miejscach ci słuchacze Jezusa, ci odbiorcy Jego nauczania, którzy właśnie albo się zachwycają Jego znakami, albo ciągle proszą, aby te znaki Jezus dokonywał. I to jest, możemy powiedzieć, taka wiara jeszcze niedojrzała, początkowa. Oczywiście Jezus też jej nie neguje, zupełnie nie przekreśla, ale z tego, możemy powiedzieć, przyjmowania znaków, znak ma doprowadzić do wiary, która opiera się na słowie Jezusa, na Nim samym, jako osobie posłanej przez Ojca. I to też była, moi drodzy, taka rzecz bardzo ryzykowna, ponieważ w czasach Jezusa było dużo różnych cudotwórców i prawdziwych i fałszywych, to znaczy prawdziwych takich, którzy no, mieli jakieś tam umiejętności czynienia rzeczy niezwykłych, zresztą w starożytności się bardzo często o tym mówi i ludzie byli bardzo wrażliwi na tego rodzaju sytuacje, ale byli też różnego rodzaju hochsztaplerzy, oszuści i w czasach Jezusa było ich mnóstwo, o czym nawet wspominają historycy tamtego czasu. Właśnie tutaj akurat Józef Flawiusz wspomina o Teudasie czy Teodasie, który właśnie miał roztąpić wody Jordanu. Inny Egipcjanin ogłaszał, że Jerozolima, mury Jerozolimy upadną na jego słowa, czy tkacz Jonatan obiecywał cuda na pustyni. Oczywiście pociągnęli tłumy, bo ludzie byli spragnieni znaków, czegoś niezwykłego. Pociągnęli tłumy, no i oczywiście w trzech wszystkich przypadkach skończyło się tragicznie. Skończyło się masakrą ze strony Rzymian. I zobaczmy, Jezus nie idzie w tym kierunku. Tam później będziemy czytać w dalszym ciągu Ewangelii, że Kajfasz będzie się właśnie obawiał, że się stanie to samo w przypadku Jezusa, że tłum za Nim pójdzie, wkroczą Rzymianie i my dlatego musimy zabić Jezusa, aby ocalić nasz naród przed kolejną masakrą z ręki Rzymian. Ale zobaczmy, Jezus nie szedł w tym kierunku. On nie stawiał na cuda, na popisywanie się, na ciągnięcie ludzi za pomocą znaków, wręcz odwrotnie. Dokonywał te znaki po to, żeby zmusić ludzi do myślenia, żeby pokazać coś, co jest głębiej, żeby zachęcić do otwarcia się na ten jedyny, ostateczny znak, jakim będzie Boże zbawienie. Faryzeusze usłyszeli tłum szemrzący o Nim, kapłani więc i faryzeusze wysłali strażników, aby Go pojmali. Tutaj właśnie słyszymy do tej pory w Ewangelii Janowej tymi, którzy byli oponentami Jezusa, oni byli nazywali Judajoi, czyli Żydzi, Judejczycy. Tutaj teraz mamy taki termin techniczny, czy nawet wskazówkę dotyczącą dwóch ugrupowań. Mamy faryzeuszów i mamy kapłanów, którzy bardzo często też przynależeli do stronnictwa saduceuszów. Więc faryzeusze byli bardzo szanowani wśród ludu. My może mamy taki troszeczkę negatywny obraz faryzeusza właśnie jako człowieka takiego bardzo powierzchownego w swojej religijności, czy nawet obłudnego hipokrytę, ale musimy wiedzieć też, że byli to ludzie bardzo szanowani, ponieważ oni naprawdę byli bardzo gorliwi. Być może właśnie przesadzali też z tą zewnętrzną religijnością, z tą skrupulatnością w wypełnianiu wszystkich przepisów aż do przesady i ta przepisowość praktycznie doprowadziła ich do swoistej bezduszności, ale byli to ludzie bardzo szanowani, bo byli ludźmi pobożnymi i bardzo, bardzo gorliwymi religijnie. I co ciekawe, to właśnie oni po zburzeniu świątyni stanęli na czele narodu żydowskiego i oni przebudowali cały judaizm w kierunku właśnie Tory, w kierunku synagogi, studiowania pisma i wypełniania prawa. Więc kiedy mówimy faryzeusze, to oczywiście myślimy i o tych rozmówcach z czasów Jezusa, ale z drugiej strony to są ci, którzy, kiedy powstaje Ewangelia Janowa, oni stoją na czele narodu. I oni też są, możemy powiedzieć, przeciwnikami chrześcijan. Jest konfrontacja pomiędzy chrześcijanami i synagogą. To jest bardzo mocno widoczne w czwartej Ewangelii. Więc widząc to poruszenie, jakie wzbudza osoba Jezusa, chcą go odseparować od ludu, chcą go wyeliminować, może jeszcze tutaj dokładnie nie wiedzą, jak to zrobić, ale chcą go najpierw wyeliminować. I umawiają się z kapłanami, bo oczywiście faryzeusze nie posiadali żadnej władzy, oni tutaj byli tylko takimi moralnymi nauczycielami ludu, natomiast w świątyni były straże świątynne, pilnujące tam porządku, więc faryzeusze się dogadali z kapłanami i wysłano straże, aby te straże pojmały Jezusa. Tutaj na razie w tym naszym fragmencie nie wiadomo, co się stanie, niemniej jednak kilka wersetów dalej, w 45 wersecie okazuje się, że strażnicy powrócą z pustymi rękoma. Nie będą w stanie pojmać Jezusa. Dlaczego? Bo nikt jeszcze do tej pory nie nauczał tak, jak ten człowiek naucza. Nie są w stanie tego zrobić. Dlaczego? Bo godzina Jezusa jeszcze nie nadeszła. Kiedy godzina nadejdzie, ci sami strażnicy, o czym będziemy czytać w 18 rozdziale, dopiero w 18, pojawią się za potokiem Cedron w ogrodzie Getsemani i dokona się pojmanie Jezusa. Ale teraz jeszcze nie. Rzekł więc Jezus, jeszcze krótki czas jestem z wami i odchodzę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie. Gdzie ja jestem, wy iść nie możecie. Więc zobaczmy, jest taka tutaj swoista konfrontacja, jest to zestawienie tych dwóch różnych światów. Są ci, którzy wysyłają straże, żeby Jezusa pojmać. Jezus doskonale o tym wie. Jezus doskonale o tym wie i mówi o swoim odejściu. Ale jednocześnie pokazuje to bardzo ewidentnie, że jego odejście nie wynika z tego, że ktoś tutaj zaraz przyjdzie po mnie i mnie pojmie i mnie uwięzi, ale że Jezus powraca do swojego źródła. Powraca tam, skąd wyszedł. Do tego, który mnie posłał. Jezus tam idzie. Zobaczmy, jakie niesamowite rozumienie również swojego odejścia. To nie jest, możemy powiedzieć, klęska, porażka, nienawiść ludzi, odrzucenie. Powrót do tego, który mnie posłał, do tego, który mnie miłuje. W zupełnej wolności, bez żadnego lęku. Coś zupełnie, możemy powiedzieć, nieprzystającego do tego, co tutaj szykują jego przeciwnicy. Jezus nie idzie na śmierć, ale powraca do swojego źródła. I teraz Jezus mówi, jeszcze krótki czas jestem z wami. Co to znaczy? Teraz macie szansę. Teraz mnie słyszycie. Teraz to jest ten moment. Czyli Bóg działał kiedyś w historii, będzie działał dalej w tej historii, w przyszłości, tak jak działał w przeszłości. Ale to właśnie teraz jest ten moment, który może się okazać dla was decydujący. Bo ja jestem pośród was właśnie teraz, w tym momencie. Zobaczmy, jakie to jest niesamowite. Tutaj zagrożenie, nieprzyjęcie, odrzucenie. Chcą go pojmać, chcą go zabić. A Jezus mówi, ludzie, zobaczcie, ja tu jestem dla was. Korzystajcie, otwórzcie się, żeby przyjąć życie, bo ten mój czas krótki na tej ziemi już się kończy. Zobaczmy, tę rzeczywistość my możemy odnieść do innego wymiaru, bo oczywiście teraz w tym momencie Jezus jest w chwale Ojca, On jest oczywiście obecny pośród nas w Kościele, nieustannie z nami aż do skończenia czasów, ale teraz to, moi drodzy, jest tak, że my mamy czas ograniczony na tym świecie. My możemy sobie powiedzieć, jeszcze krótki czas jesteśmy na tym świecie. I to jest ten czas, i to jest ta chwila, którą mamy wykorzystać. Mam żyć dziś, mam szukać Boga dziś, w tym życiu, które Bóg daje mi dziś, w tym momencie, w tych wydarzeniach, w tych doświadczeniach. Mam Go szukać, mam Go słuchać. Jeszcze krótki czas, ale mamy jeszcze czas. Jeszcze go mamy. Jeszcze ten nasz czas trwa, kiedy możemy właśnie się otwierać na przyjęcie daru Jezusa, przyjęcie daru tego zbawienia i nie możemy go przeoczyć. Jezus tutaj, możemy powiedzieć, też tak specjalnie ewangelista Jan to przedstawia, przemawia tutaj jak mądrość z Księgi Przysłów, mądrość, która została odrzucona. Mądrość Boża, która przychodzi do człowieka, chce z tym człowiekiem żyć, chce, żeby ten człowiek tę mądrość Bożą przyjął, ale ta mądrość też nie bywała, nie była przyjęta. I niestety, kiedy człowiek mówi nie, to potem może się okazać tak, że już drugiej takiej szansy, no już będzie inna szansa, ale takiej samej szansy już nie będzie. Wtedy będą mnie prosić, lecz ja nie odpowiem, i szukać, lecz mnie nie znajdą. Gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią pańską, nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie. Tak mówi mądrość. Czyli tutaj Bóg przychodzi do człowieka w Jezusie Chrystusie i zaprasza. Ja ci daję życie, ja ci daję siebie. Teraz jest ten czas. Otwórz swoje serce. I właśnie, odrzucając Jezusa, może się okazać, że odrzucam to odwieczne źródło, jakim jest Ojciec. I odrzucam właśnie ten dar zbawienia, czyli dar Bożego dziecięctwa. Gdzie, jeszcze jedna kwestia, właśnie, gdzie Jezus idzie? Jezus odchodzi do Ojca. Gdzie ja jestem, wy pójść nie możecie. Gdzie ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Dlaczego? No bo właśnie, Jezus jest w Ojcu, z Ojcem, odchodzi do Ojca, a ten człowiek, który odrzuca Jezusa, nie może dojść do Ojca. Czy który odrzuca Ojca, nie może dojść do tej przestrzeni. To jest właśnie ta rzeczywistość wolności, że odrzucając Jezusa nie można dojść do tego miejsca Jego przebywania. Rzekli więc Żydzi do siebie, dokąd On zamierza pójść, że my Go nie znajdziemy. Czyżby miał zamiar udać się na grecką diasporę i uczyć Greków? Cóż to za słowo, które wyrzekł? Będziecie mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie ja jestem, wy iść nie możecie. I znów tutaj ewangelista Jan pokazuje nam całą taktykę nieporozumienia kompletnego, ponieważ rozmówcy Jezusa dyskutują nad materialną stroną wypowiedzi Jezusa. Czyli gdzie On idzie? Czy udaje się w jakieś dalekie strony, że my tam fizycznie, materialnie nie będziemy mogli pójść? Czy idzie do diaspory? Tutaj się pojawia właśnie to greckie słowo. I diasporą byli Żydzi mieszkający poza Palestyną, w różnych częściach starożytnego Bliskiego Wschodu. Czasami też Grekami nazywano bądź prozelitów, czyli tych Greków, którzy przeszli na judaizm i też w jakiś tam sposób przynależeli do tych wspólnot diaspory, albo też schelenizowanych Żydów, też nazywano Grekami. To właśnie oni później, kiedy chrześcijaństwo się rozwinie na starożytnym Bliskim Wschodzie, oni będą niejako w tych środowiskach pogańskich pierwszymi, którzy przyjmą dobrą nowinę właśnie. Albo schelenizowani Żydzi, albo właśnie ci prozelici, czy tak zwani bojący się Boga. I jest tutaj coś, moi drodzy, absolutnie genialnego i niezwykłego. Bo z jednej strony mamy przykład zupełnej ignorancji rozmówców Jezusa, że oni kompletnie nie rozumieją, o czym On mówi, że no, są niesamowicie ograniczeni w swoim rozumowaniu, ale i tak ta ich wypowiedź odsłania jakiś bardzo ciekawy element misji Jezusa. Bo rzeczywiście odejście Jezusa do Ojca, którego oni nie są w stanie w najmniejszym stopniu teraz pojąć i zrozumieć, poprzez swoje zamknięcie wewnętrzne, uczyni właśnie to, że otworzy się nowa droga, droga do świata pogan. Czyli odejście Jezusa otworzy właśnie drogę ku Grekom, ku prozelitom, ku schelenizowanym Żydom i właśnie oni jako pierwsi uwierzą w Jezusa. To właśnie oni, o wiele bardziej niż Żydzi, otworzą się naprawdę o Jezusie, naprawdę zbawienia. I zobaczmy, jest to ciekawa rzecz, bo kiedy powstaje czwarta Ewangelia, Kościół składa się już w większości z pogano-chrześcijan. Czyli ta rzeczywistość się realizuje. Jezus odchodzi do Ojca, ale jednocześnie tą swoją mocą ogarnia tych wszystkich, te wszystkie ludy, narody, tych obcych, dalekich, inny świat, który zostaje przyprowadzony do Ojca. I już tak podsumowując, widzimy tutaj, moi drodzy, cały czas to wzrastające napięcie, niezrozumienie pomiędzy Jezusem i Jego słuchaczami, wzrastające zagrożenie życia, próbę przygotowania pułapki na Jezusa. A Jezus całą tę sytuację przeżywa w pełnym zjednoczeniu z Ojcem, w zupełnej wolności, w takim też ogromnym spokoju. Jezus do końca objawia Ojca i przynosi dar zbawienia. We wszystkim, co mówi, co czyni, wypełnia to swoje zadanie. Ja mam objawić Ojca, tego, który mnie posłał. I jest tutaj w tym zupełnie spokojny. I w całym tym obrazie kluczowe jest poznanie Jezusa, bądź też Jego niepoznanie, nierozpoznanie. Czyli jeżeli kieruje się tylko tym, co powierzchowne, zewnętrzne, nawet jeżeli staram się na sposób rozumowy poznawać Jezusa, to muszę mieć taką świadomość, że to jest nie wszystko. Że jest płaszczyzna tajemnicy, że jest ta płaszczyzna, którą jedynie Duch mi może objawić o Jezusie. Że choć przeczytam wszystkie książki z teologii możliwe, wiadomo, że to jest niemożliwe, nie starczy nam życia. Chwila i czas jest krótki, nie zdążymy przeczytać tego wszystkiego, co zostało napisane. Nawet się nie łudźmy, nawet na temat Pisma Świętego nie zdążymy przeczytać, ani nawet na temat jednej księgi z Pisma Świętego, tego, co zostało zapisane. Więc spróbujmy sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom. To i tak to nie będzie wszystko. To nam nie da pełnego obrazu, bo musimy cały czas pamiętać, że Jezus jest z innego świata. On nie jest stąd. I jedynie ta świadomość i to uświadomienie sobie właśnie tej prawdy, to proste stwierdzenie, Panie, Ty przekraczasz moje możliwości poznania i rozumienia, to mnie wprowadza właśnie w tę płaszczyznę wolności i poznania w duchu. Wszystkim, którzy je przyjęli, to słowo przyjmują z otwartością serca, słowo daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi, czyli daje ducha, a duch daje właśnie to poznanie, prawdziwe poznanie Jezusa i wejście w bliską relację z Nim, bo o to właśnie chodzi. I mogę, moi drodzy, zatrzymując się nad tym słowem, zadawać sobie pytanie, jakie jest to moje poznanie czy poznawanie Jezusa? Jak chcę Go poznawać? I patrząc na to, co objawia nam też to słowo, po której stronie chcę stanąć? Czy tych, którzy nie rozumiejąc odrzucają? Dosłownie tutaj tekst nam pokazuje, chcą zabić Jezusa. Czy tych, którzy nie rozumieją i stopniowo, powoli otwierają się na wiarę? Czyli otwierają się na tajemnicę.